tłumy, spogląda teraz na nas. Wierzymy, że tutaj jest, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, jestem pośród nich. Wychodzi na górę, usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie, on wtedy otworzył usta i nauczał ich. Chcemy się poczuć, wczuć w ten klimat, bo to jest otwarcie dla dobrego przeżycia tych rekolekcji. Żeby uwierzyć, że w tych rekolekcjach, w słowach, które są, będą, czy w zdaniach, które będą pięknie zbudowane, ale czasem w zdaniach, które będą kaleczyć trochę język polski, w zdaniach, które bardzo mocno do mnie może trafią, ale też w zdaniach, które gdzieś będą mi się wydawać na dzień dzisiejszy nieistotne. Mówi do mnie Jezus. Mówi do mnie Jezus. I ta pierwsza konferencja, jak to zwykle na rekolekcjach bywa, będzie troszkę takim wstępem, chociaż wejdziemy sobie już w takie małe rozwinięcie. Kulminacją będzie druga konferencja, będziemy mówić nieco szerzej, w różnych kontekstach o tym, co to znaczy być czystego serca. Ale dzisiaj spróbujmy zacząć. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Bóg mówi dzisiaj do nas ze swojego słowa i ważne, żebyśmy to zobaczyli. Bóg mówi dzisiaj ze swojego słowa i obiecuje. Boga oglądać będą. Czyli zobaczymy Go kiedyś, do tego się przygotowujemy, twarzą w twarz. Staniemy przed Nim. Ujrzymy wiecznego, żywego Boga, przed którym aniołowie zasłaniają twarze. I Bóg mówi do nas dzisiaj o byciu czystym sercem. Sercem, które myśli, co jest słuszne, kocha to, co dobre, pragnie tego, co najlepsze. Te przymioty serca wyraża taki grecki przymiotnik kataros. Ciekawa rzecz, że on wcale nie oznacza czystego serca jako czegoś gotowego, z czym się rodzimy, ale kataros wskazuje na wysiłek oczyszczania serca. By stawało się ono coraz piękniejsze i bardziej podatne na działanie Bożego Ducha. I przyznam wam, że kiedy czytam to szóste błogosławieństwo, to moją pierwszą reakcją jest stwierdzenie, że wygląda ono na niemożliwe. Bo też byłbym bardzo zdziwiony, gdyby w naszej rekolekcyjnej wspólnocie była jakaś osoba, która powiedziałaby: to o mnie. Mam czyste serce. No, jak Jezus mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, no to jest bardziej wyobrażalne. Czyli błogosławieni ci, którzy wiedzą, że nie mają tego, czego potrzeba, żeby stanąć przed Bogiem. Przyznacie, nie jest trudno to powiedzieć. Albo kiedy Jezus mówi: błogosławieni, którzy się smucą, to łatwo jest nam pomyśleć o naszych grzechach, upadkach, niedociągnięciach, o tych wszystkich momentach, kiedy zapłakaliśmy nad sobą, nad swoją niemocą i powiedzieć: to jest do mnie. Ale kiedy Jezus mówi: błogosławieni czystego serca, no to nie wiem jak wam, ale mi trudno jest się w tym błogosławieństwie dzisiaj w pełni odnaleźć. Więcej, Jezus łączy błogosławienie czystego serca z drugą rzeczą, która wydaje się równie niemożliwa. Albowiem oni Boga oglądać będą. Mamy w Starym Testamencie taki moment, kiedy Mojżesz chce ujrzeć chwałę Bożą, więc Bóg każe mu stanąć przy skale. I czytamy w Księdze Wyjścia. I rzekł Mojżesz: spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Pan odpowiedział: ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu mi się podoba. I znowu rzekł: nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I rzekł jeszcze Pan: oto miejsce obok mnie, Stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę. Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, mówi Pan, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. A jednak oni Boga oglądać będą, mówi Jezus, i będą mieć życie, i to życie w obfitości. Jezus mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni ujrzą Boga. I ta pozorna niemożliwość tych dwóch rzeczy, widzenie Boga i czystość serca, pokazuje nam na początku tych rekolekcji, jak wielkim Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Chrystus nie daje nam błogosławieństw po to, żeby z nas zadrwić, ale przychodzi jako wielki Odkupiciel, Wybawca, Zbawiciel, trzymając w swoich rękach tę cudowną obietnicę, prezent dla nas i posyła nam swojego Ducha. To w Jego Duchu grzesznik z całym bagażem, jaki grzeszne nawyki pozostawiają w myślach, uczuciach, pragnieniach, może stać się czysty sercem. To w Jego Duchu grzesznik, któremu przebaczono, obmyto, oczyszczono, odnowiono, powinien ujrzeć Boga i zamiast cofnąć się do wiecznego piekła, powinien iść naprzód w objęcia wiecznej miłości. I oto, co Chrystus przez swojego Ducha może dla nas zrobić. Może oczyścić nasze serca. Może zabłysnąć w naszych sercach, jak powie drugi list do Koryntian, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej w swoim obliczu. I tak, kiedy czytam to błogosławieństwo, to pierwszą moją myślą jest, że wygląda to na niemożliwe, ale drugą myślą jest, gdybym mógł uchwycić wszystko, co obiecuje tutaj Chrystus i uczynić to swoim, to naprawdę byłbym szczęśliwy, czyli błogosławiony. No, mamy zatem ten czas rekolekcyjny, ten czas refleksji, zanurzenia się we wszystkim, co Chrystus mówi do nas w tym jednym zdaniu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na zrozumieniu tego, co mówi Chrystus, natomiast jutro przyjrzymy się, jak możemy realizować to powołanie, abyśmy w tym i przyszłym życiu mogli być kimś, kto naprawdę widzi Boga. Może zacznijmy od tego, czym czystość serca nie jest. Czystość serca nie oznacza, że nigdy nie masz złych myśli. Apostoł Jan mówi do wierzących. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Bo chrześcijanie w tym życiu zawsze są grzesznikami w procesie zdrowienia. Więc jeśli czystość serca oznaczałaby, że nigdy nie będziesz miał złych myśli, byłoby to poza zasięgiem chrześcijańskiego, czyli w gruncie rzeczy ludzkiego doświadczenia. Czystość serca nie jest bezgrzesznością życia. O tym, słuchajcie, świetnie opowiada fragment Ewangelii, który mówi o spotkaniu Jezusa z faryzeuszem Szymonem i grzeszną kobietą. Ten fragment troszkę sobie zaczerpnąłem od Józefa Augustyna, bo ksiądz ojciec Józef Augustyn właśnie w tym fragmencie wyjaśnia, co to znaczy, że czystość serca nie jest związana z bezgrzesznością. Że czystość serca to nie jest coś, co jest zewnętrzne, tylko to jest jakieś głęboko wewnętrzne doświadczenie. O faryzeuszu, który jest nieczysty i grzesznej kobiecie, która jest czysta, czyli czystego serca. Właśnie o tym opowiada ten fragment Ewangelii. To jest 7 rozdział Ewangelii Jana, 36 do 50 werset. Warto sobie zajrzeć w czasie tych rekolekcji do tego fragmentu, bo tylko na najważniejsze rzeczy chcę zwrócić Waszą uwagę. Ale może to jest jakiś fragment, który warto sobie wziąć na rozmyślanie, na jakieś wewnętrzne rozważanie, choćby na adoracji.
Tak.
7 rozdział Ewangelii Jana, 36 do 50 werset. I ta kobieta jest czysta, chociaż jest grzeszna, bo kocha. Faryzeusz zachowujący skrupulatnie wszystkie przepisy jest nieczysty, bo gra. I spotkanie w domu faryzeusza oczywiście jest z jego inicjatywy, ale faryzeusz gra nieczysto. Zachowuje się w dwuznaczny sposób. Udaje tylko życzliwość. Niby objawia szlachetność, bo jest przyjęcie. Wita nauczyciela. Ale Szymon zachowuje się tylko pozornie. Zaniedbuje wszelkie formy grzeczności. Tam mamy kilka takich momentów, kiedy widzimy, że tak naprawdę ta życzliwość jest grą. Nie podaje wody do umycia nóg. Drogi przed jego domem pełne są kurzu, więc sandały Jezusa są pełne kurzu. Nie składa w życzliwy sposób pocałunku. Gościnność wymagała namaszczenia głowy oliwą. I te dwuznaczności są w gruncie rzeczy dla Jezusa upokarzające. Upokorzenie drugiego jest nieczyste. Mów, mistrzu. Słodkie i grzeczne, a jednocześnie te słowa, które kieruje do Jezusa, jednocześnie jest to osądzanie, bo w innym fragmencie słyszymy jakby myśli Szymona, gdyby on był prorokiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taka nieczystość w praktyce. Gra, udawanie. A czystość serca wyraża się w bezpośredniości i szczerości. Paradoks. Człowiek religijny, faryzeusz, nauczający, żyje w nieczystości serca. A postać kobiety, prostytutki, to jest kobieta, która jest odważna. Faryzeusz nawet uznaje ją za bezczelną, bo wtedy kobiety nie brały udziału w takich ucztach. Ona się wdziera w to męskie środowisko i zachowuje się w sposób niezwykły. Faryzeusz postrzega to zachowanie jako moralnie podejrzane, ale czystość tej kobiety wyraża się w hojności. Flakonik alabastrowy olejku to wartość rocznego, około rocznego zarobku. Wylewa na Jezusa i ta kobieta staje się ikoną hojności w czystości serca. Czystość serca mierzy się tym, co się daje. Stanęła z tyłu, to wyraz pokory, płakała, wycierając jego nogi swoimi włosami. Jest pełna skruchy, uniżenia. I teraz to jest też paradoks tego fragmentu, że tak naprawdę jej grzechy przez skruchę i wdzięczność są drogą do jej czystości serca. Jej grzechy, nasze grzechy przez skruchę i wdzięczność są drogą do czystości serca. Tyle jeśli chodzi o ten fragment. Polecam sobie go wziąć jeszcze na rozważenie. Spróbujcie odnaleźć się w tym fragmencie. Zobaczcie, czy bliżej wam do tego faryzeusza, czy bliżej wam do tej grzesznej kobiety. Biblia mówi o czystości lub świętości na różne sposoby i dla naszego zrozumienia życia chrześcijańskiego ważne jest, żeby je rozróżnić. Po pierwsze, istnieje taka czystość, tak na potrzeby tych rekolekcji wymiennie można byłoby zastąpić to słowo czystość też słowem świętość. Istnieje taka czystość czy świętość, która należy tylko do Boga. W obecności Boga święci aniołowie, którzy nigdy nie zgrzeszyli, zakrywają swoje twarze, jak to nieraz śpiewamy, wołają: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Popatrzcie, nie wystarczy, że w obecności bezpośredniej Wszechmogącego aniołowie powiedzą: Bóg jest święty, ale mówią to trzykrotnie, bo aniołowie też są święci, ale Bóg jest nieporównywalny w swojej czystości. Jego świętość, Jego czystość jest źródłem ich świętości i czystości. I podobnie jak aniołowie, tak i my na zawsze będziemy odzwierciedlać tylko albo aż świętość Boga. Tak jak księżyc odbija światło słońca, tak światło świętości należy tylko do Boga, a każda świętość, czystość w Tobie lub we mnie pochodzi wyłącznie od Niego. Drugie. Jest taka czystość, czy świętość, która będzie nasza, ale dopiero w niebie. Fragment pierwszego listu świętego Jana. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Czyli w obecności Boga będziesz miał czystość, która jest jak czyste złoto. Świętość, która jest niezmieszana, niczym niezmącona. Nie będzie w Tobie ani wokół Ciebie śladu grzechu. I trzecia. Istnieje czystość lub świętość, do której Bóg wzywa nas teraz. Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. Można by określić ten rodzaj czystości jako czystość w sensie ewangelicznym. Czystość chrześcijanina w tym życiu jest jak złoto zmieszane z błotem. I tę mieszankę Bóg nazywa czystością w sensie ewangelicznym. Tak jak można powiedzieć, że twarz jest piękna, ale ma w sobie jakieś skazy. W sercu wierzącego jest prawdziwa czystość, ale jest ona zmieszana. To prawdziwe złoto, ale zmieszane z błotem. Tam, gdzie jest tęsknota za czystością i wstręt do naszej nieczystości, tam jest prawdziwa czystość serca. Już tutaj, teraz. No, czym zatem jest czystość serca? Czystość serca nie oznacza bezgrzeszności serca, ale na pewno moglibyśmy znaleźć wiele fragmentów, które udowadniają, że czystość serca oznacza serce niepodzielne. Serce, które pragnie czystości, nawrócenia. Błogosławieni czystego serca. I teraz chciałbym troszkę o tym niepodzielnym sercu jeszcze dzisiaj powiedzieć. Błogosławiony mężczyzna lub kobieta, których serce jest niepodzielne. Niech streszczeniem tego fragmentu katechezy będzie jedno zdanie. Czystością serca jest chcieć jednej rzeczy. Czystością serca jest chcieć jednej rzeczy. Jest to zdanie, które dla mnie osobiście jest bardzo pomocne i troszkę mi tłumaczy, co to znaczy, że moje serce ma być niepodzielne. Eliasz, który stał na górze Karmel, rzucał ludziom wyzwanie. Mówił tak. Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie. A jeżeli Baal, to służcie Jemu. Innymi słowy, jak długo będziesz próbował jednocześnie objąć Chrystusa i cały świat? Jak długo będziesz bawić się z tymi samymi grzechami, oddając się im całkowicie, ale też nigdy nie oddając się całkowicie Chrystusowi? Czystość serca to chcieć jednej rzeczy. Apostoł Jakub w swoim liście woła: oczyśćcie ręce, grzesznicy. Uświęćcie serca, ludzie chwiejni. A w liście do Filipian w 3 rozdziale, który jest takim trochę wykładem o czystości serca, możemy przeczytać. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Czyli czystość serca nie jest doskonałością. Nie mówię, że to już osiągnąłem i już stałem się doskonały. Ale czystość serca to chcieć jednej rzeczy. Jedną rzeczą, którą robię, to parafrazując, pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Czyli kiedy Jezus mówi błogosławieni czystego serca, to mówi błogosławiony człowiek, którego serce jest niepodzielne. W Księdze Psalmów jest taka wielka modlitwa o czystość, to Psalm 86. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia. I podsumowując. Czystość serca to bezinteresowna postawa miłości. Każda czynność wykonywana z miłości pozwala żyć pogodą ducha w wolności. Czystość serca to jest radykalizm ewangeliczny, bez podwójnej moralności. Mamy wymagać od siebie tyle samo, ile wymagamy od innych. Bezinteresowność, wolność i czystość są konieczne, by kochać, dawać i służyć więcej. Dzisiaj też o tej miłości troszeczkę będzie w czasie Eucharystii. Kto czytał dzisiejszy fragment Ewangelii, wie, że on opowiada o tym ostatnim spotkaniu Zmartwychwstałego, w którym Jezus pyta Piotra, czy miłujesz mnie, czy kochasz mnie? Czystość serca objawia się w myślach, pragnieniach, słowach, czynach, odruchach. Dążenie do większej miłości prowadzi do większej czystości serca. Ale nie wolno nam też zapominać, że czystość serca możemy osiągnąć jedynie dzięki łasce Ducha Świętego. Kiedy będziemy otwarci na łaskę Ducha Świętego, to będziemy doświadczać Bożej miłości. Kiedy będziemy doświadczać Bożej miłości, prościej będzie nam o czystość naszego serca. Bo prościej będzie nam podążać tą drogą, którą wskazuje nam w swoim Słowie Jezus. I tutaj bym postawił kropkę, dlatego że jutro druga katecheza będzie troszkę dłuższa. Będziemy sobie właśnie tą czystość serca odnajdywać w konkretnych postawach, w konkretnych jakichś wydarzeniach naszego życia, także życia duchowego. Więc jutro troszkę bardziej Was jeszcze pomęczę. Natomiast dzisiaj to, o co Was proszę, może właśnie w czasie tej adoracji, może w swoim pokoju, w ciszy, wróćcie do tego fragmentu Ewangelii Jana, 7 rozdział, próbując właśnie tam odnaleźć tą prawdę o czystości. To jest, myślę, też bardzo ważne, żeby dzisiaj to zapamiętać. Czystość serca nie oznacza bezgrzeszności. Czystość serca oznacza zaufanie Bogu. I to, że Bóg może przemienić to, co jest we mnie słabe i grzeszne. Amen.
Zapłać. I kochani, pierwsza chwila relaksu, jeszcze słońce świeci. O 20:00 spotykamy się punktualnie na Eucharystii. Ale tak, dziękuję za podpowiedź, ale są inni, którzy kochają Eucharystię, są 5 minut przed rozpoczęciem.
Albo 10.
A nie 2 minuty po. Dzisiaj nam Pan ofiarowuje przez namaszczone, pobłogosławione dłonie księdza Andrzeja osobiste błogosławieństwo najświętszym sakramentem każdego z nas. Więc będziemy procesyjnie podchodzić, albo ksiądz pójdzie przez kaplicę, może będzie praktycznie, tak żeby każdy mógł osobiście dotknąć się monstrancji.
Myślę, że zróbmy tak, że procesyjnie będziemy podchodzić, to znaczy będziemy sobie po prostu po kolei wychodzić. Sądzę, że nie spontanicznie, tylko raczej w pewnym porządku, tak będzie prościej. I to jest oczywiście też taki moment, kiedy można dotknąć się tej szaty Jezusa, tak? Każdy może osobiście się spotkać. Myślę, że to znacie, tutaj pewnie Krzysztof jeszcze wprowadzi.
Szata będzie przez całe 34 godziny nakrywała tak. Najświętszy Sakrament. Będzie wyłożona, jak zawsze w naszej tradycji, na klęcznik. Wracamy po przerwie pandemicznej, nie boimy się żadnych dziadostw. I ustaliliśmy z księdzem, że w czasie mszy naszych rekolekcyjnych modlitwa wiernych będzie spontaniczna. Także zachęcamy do włączania się. Też ograniczajmy się trochę tak w wypowiedziach, ale zawsze można dołączyć też swoje bardzo osobiste intencje, czy kogoś chorego, potrzebującego modlitwy. Intencje mszy świętej księdzu już przekazałem. Msze święte i rekolekcyjne, i dusztyńska będą odprawiane w naszej intencji, w naszych wspólnotowych intencjach. A wspólnotowych to rozumiem nie wspólnoty Światła Taboru, tylko nas wszystkich tu zgromadzonych. Dobrze, to mamy pół godzinki.